lecția unui frate tot din India, fratele
Posłuchamy teraz kolejnej lekcji brata, następnego brata z Indii i życzymy mu błogosławieństwa Bożego.
Drodzy bracia, w Chrystusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jehowa. Przywożę wam pozdrowienia z Indii, a w szczególności od naszego wujka.
There are two likenesses spoken of in the Bible.
Pismo Święte wspomina o dwóch postaciach: postaci ludzkiej i postaci boskiej. Na podstawie szeregu zapisów biblijnych możemy jednocześnie stwierdzić, że nie są to pojęcia tożsame, choć czasami są one mylone. Psalmista Dawid mówi: kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 17 rozdział, 15 werset. Co mniej więcej wyraża myśl: nie jestem teraz nasycony, ponieważ nie jestem do Ciebie podobny. Wiemy, że psalmista był w postaci ludzkiej, ponieważ człowiek nie ma postaci boskiej. Jeżeli założymy, że jest to proroctwo odnoszące się do Chrystusa, nasz wniosek nie będzie tym osłabiony, lecz wręcz przeciwnie, z uwagi na następujące stwierdzenia. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. List do Filipian, 2 rozdział, od 6 do 7 wersetu. Mamy tutaj wyraźny przykład łaski, jaką okazał Chrystus, gdy opuścił swój chwalebny stan. Chwałę, jaką miał wraz z Ojcem, zanim świat powstał i przyszedł do stanu ludzkiego. Miał on naturę i postać Bożą, lecz przyjął na siebie nie naturę anielską, ale nasienia Abrahamowego. List do Żydów, 2 rozdział, 16 werset. Naturę i postać ludzką. Gdyby człowiek istniał w naturze i postaci Bożej, wówczas łaskawość Chrystusa byłaby nią tylko z nazwy. Albowiem znacie łaskę Pana, naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Zacytowany fragment objawia nam cel Jego łaski, ubogacenie nas. Jednakże wartość tej ofiary, Chrystusa, zależy od głębokości naszego ubóstwa albo od kontrastu między Jego stanem pierwotnym a stanem po przyjściu na ziemię, albo różnicy pomiędzy tym, czym my jesteśmy, a tym, czym możemy się stać poprzez Niego. Zniżył się On bowiem do naszego poziomu, abyśmy mogli wznieść się na Jego. Przyjął naszą naturę i postać, abyśmy mogli stać się uczestnikami boskiej natury, a we właściwym czasie stali się Jemu podobni i mogli zobaczyć Go takim, jaki jest. Jakże wielki to wyraz miłości i poniżenia z Jego strony i jak chwalebne wywyższenie po naszej. Jednakże wszystkie te zapisy Pisma Świętego nic nie znaczą, jeżeli ludzka i boska natura są jednym i tym samym, lub jeśli człowiek jest Bożej postaci. Czynimy rozróżnienie pomiędzy określeniami natura i postać w odniesieniu do istot ludzkich. Pierwsze z tych wyrażeń stanowi podstawę drugiego. Nauka tkwi w nasieniu. Natura tkwi w nasieniu, lecz forma we właściwym ujęciu nie. Natura jabłka w nasieniu wytworzy jabłoń. Zaś drzewo to ma postać. Natura ludzka wytwarza ludzkie postaci, zaś natura boska postaci boskie. Ci, którzy w tym wieku staną się uczestnikami boskiej natury, mają zapewnienie, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pierwszy list Jana, 3:2. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może? List do Filipian, 3:21. Odnośnie ludzi, określenia forma, postać i obraz używane są zamiennie. Słowa te stosują się przede wszystkim do tego, co nazywamy ciałem, choć zastosowanie ich może być również właściwe w odniesieniu do stanu ducha, podobnie jak słowo serce używane jest dla wskazywania na umysł. Synu mój, daj mi serce swoje. Księga Przypowieści, 23:26. I dam wam serce nowe. Księga Ezechiela, 36:26. Określenie ciało, używane w Nowym Testamencie, odnosi się do człowieczeństwa jako całości, a nie do powłoki, jaka pokrywa nasze kości, co jest potocznym znaczeniem tego słowa. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Ewangelia Jana, 3:6. Fragment ten nie uczy nas, że człowiek jest jednością, dwoisty, czy wręcz ma potrójną naturę, lecz jego znaczeniem jest myśl, że co pochodzi od człowieka, jest człowiekiem, zaś to, co pochodzi od boskiej istoty, jest boskie. Wyrażenie słowo ciałem się stało oznacza zatem, zostało utworzone w postaci ludzkiej. Stało się istotą ludzką. Jako istota ludzka, narodzona z ciała, był Żydem. Lecz Jezus narodził się ponownie, nie z ciała, lecz z ducha. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. List do Kolosan, 1:18. I jako taki został obwołany Synem Bożym. List do Żydów, 4:14. Istoty ludzkie reprezentowane są przez pierwszego człowieka, Adama, są zatem z ziemi, ziemskie, o czym jasno naucza święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15:47. Człowiek uczyniony z prochu ziemi jest przez nią podtrzymywany i powraca do niej. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Księga Hioba, 1:21. Wszyscy, którzy się rodzą z ciała, noszą obraz ziemskiego człowieka. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 48 i 49 werset. Chrystus staje się naszym bratem na poziomie ciała, ponieważ nosi On ten sam obraz. Teraz jednakże, jako narodzony z ducha, powrócił do chwały, jaką miał u Ojca przed założeniem świata. Jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. List do Żydów, 1 rozdział, 3 werset. Oznacza to, że chociaż był on niegdyś w postaci ludzkiej, to w chwili obecnej jest on teraz w postaci boskiej. Mamy tutaj przykład dwóch postaci, w pełni rozwiniętych w jednej osobie. Najpierw ludzka, następnie duchowa. Wierzymy, że podstawa dla tego duchowego ciała została założona w czasie jego ziemskiego życia, w czasie, gdy został obdarzony duchem nie pod miarą. Jednakże będąc człowiekiem, nie był on w pełni rozwiniętą istotą duchową aż do czasu swego zmartwychwstania, które było jego drugimi narodzinami, kiedy to stał się pierworodnym z umarłych. List do Kolosan, 1 rozdział, 18 werset. Otrzymał on obietnicę boskiej natury, zanim został uśmiercony. Jednakże był on wówczas w ludzkiej postaci. Pomijamy tutaj aspekt jego preegzystencji, ponieważ pod tym względem jest on wyjątkiem, a nie naszym poprzednikiem. W swym życiu, śmierci oraz zmartwychwstaniu, w procesie rozwoju od niskiego do wysokiego, od ciała do ducha, on jest poprzednikiem swych świętych, głową, aby we wszystkim był pierwszy. On otwiera drogę i sam jest naszym przywódcą. Wszyscy, którzy kiedykolwiek wejdą do niebiańskiego życia i przeobleką boską postać jako synowie Boży, muszą przejść tą samą drogę, którą On kroczył. Nawet będąc wciąż w ciele, który jest pierwszym, najniższym stopniem rozwoju, święci stają się uczestnikami boskiej natury za pośrednictwem otrzymanego Ducha Bożego. W ten sposób zostają oni spłodzeni do żywej nadziei, która to nadzieja zostanie zrealizowana, gdy na wzór swej głowy zostaną wzbudzeni z martwych. Ci, którzy zostaną w ten sposób spłodzeni przez Ducha, jaki jest im dany, nazywają Boga swym Ojcem, pragnąc boskiego synostwa. Wiarą obejmują oni wspaniałą rzeczywistość tej błogosławionej nadziei. Patrząc na siebie w sposób, jaki Bóg patrzy na nich w Chrystusie, jak gdyby byli już wzbudzeni, aby nigdy więcej nie umrzeć. Jest to zaiste wielki przywilej i dlatego możemy powtórzyć za świętym Janem. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, dodając jednak, w pokorze i wzmacniając się nawzajem, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset. Ten porządek rozwoju musi być zachowany. W naszym przypadku tak samo, jak miało to miejsce w przypadku Pana. Najpierw ziemskie i tak dalej. Niektórzy pomijają ten porządek, cytując za apostołem Pawłem. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie. Dochodzą oni do wniosku, że oba te ciała współistnieją razem. Zaś w chwili śmierci ciało duchowe opuszcza ciało ziemskie, co nazwane jest zmartwychwstaniem. W konsekwencji zmuszeni są oni zignorować apostolskie nauczanie w przedmiocie zmartwychwstania i powrotu Chrystusa. Nie ma jednak prostszego wyjaśnienia niż to, że śmierć i zmartwychwstanie nie mają miejsca w tym samym czasie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jezus jako pierwszy, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 22 do 23 wersetu. Nawet Chrystus nie został wzbudzony aż do trzeciego dnia po swej śmierci. Lecz ci, którzy są Chrystusowi, bez względu na to, kiedy umarli, są wzbudzani w czasie Jego przyjścia, na dźwięk trąby ostatecznej, jak mówi święty Paweł. Wszyscy muszą przyznać, że siódma albo ostateczna trąba nie brzmiała przez cały ten czas, kiedy ludzie umierali. Nacisk kładziony przez niektórych na formę czasu teraźniejszego bezokolicznika być we wspomnianym fragmencie i są ciała niebieskie i ciała ziemskie, nie ma żadnej wartości dowodowej, niczego nie wykazuje. Syn jest nam dany, mówi prorok Izajasz, na wiele stuleci przed narodzinami Chrystusa. A jednak nikt nie ma wątpliwości co do interpretacji tego zapisu. Potoczne przysłowie mówi: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że najpierw, jeśli chodzi o stół, a później o nożyce, jakie dziecko, tak i mężczyzna. Opisując następstwo pór roku, możemy powiedzieć: po wiośnie przychodzi lato. Święty Paweł używał tej samej zasady, mówiąc o procesie rozwoju człowieka od niższego do wyższego. Mówi on w ten sposób: jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 44. Pierwsza połowa tego samego wersetu wskazuje, że te dwa stany nie mogą istnieć razem. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jak gdyby przewidując problemy, jakie miały przyjść i chcąc jasno przedstawić istotę rzeczy, mówi: wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Cały ten fragment jest rozświetlony chwalebną nadzieją na wieczne życie i chwałę przyjścia Chrystusa, dawcy życia, w czasie trąby ostatecznej. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Jakaż wspaniała obietnica i nadzieja. Jest to kolejny dowód wskazujący na okoliczność, że w postaci cielesnej człowiek nie osiągnął postaci Bożej, lecz jest to cecha, która zostanie nabyta z chwilą osiągnięcia tego, co doskonałe. Zgodnie z ogólnie przyjętym poglądem, który ma swoje podstawy, człowiek został stworzony na obraz Boży. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:26. Jednakże pełnia harmonii w tym względzie może być dostarczona jedynie przez tych, którzy spoglądają na objawiony plan Boży jako całość i pamiętają, że wszystko, co jest czynione na płaszczyźnie cielesnej, stanowi etap przygotowawczy. Zaś obecne życie jest jedynie pierwszym krokiem w planie rozwoju. Można powiedzieć, że to pierwsze jest zarysem drugiego, wyższego, na które wskazuje wszystko to, co niższe. Cały plan zasadza się na dwóch fazach. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Istnieją dwa stworzenia, dwóch Adamów, dwie Ewy, dwa małżeństwa, dwa narodzenia, dwa życia. Oznacza to, że istnieją również dwie postaci. Chrystus był postacią Adama, jak zostało to już podkreślone, był też pierwszym, który osiągnął drugie wyższe życie. Dzięki jego życiu, można rzec, pobranemu z jego boku, Kościół, mający postać Ewy, otrzymuje swoje życie, jest powoływany w wieku Ewangelii, aby osiągnąć wyższy poziom życia w czasie powrotu Jezusa, którego celem jest poślubienie oblubienicy w czasie wesela. Wówczas plan dosięga świata. Podobnie jak na płaszczyźnie cielesnej nikt nie otrzymał życia, dopóki Adam nie zaślubił Ewy. Tak i nikt nie osiągnie wyższego, wiecznego życia, dopóki Chrystus nie zaślubi swej oblubienicy w czasie wesela barankowego. Potem nastąpi odnowienie świata. Życie, jakie zaistnieje w przyszłości, będzie życiem doskonałym. A dopóki tak się nie stanie, musimy mówić o Bożym planie jako o procesie, a nie o dziele skończonym. Nowy Testament jest dopełnieniem Starego i w jasny sposób wskazuje, kiedy i jak osiągniemy dojrzałość, chwałę i doskonałość. Psalmista, proroczym okiem, spoglądał w przyszłość, a widząc tam łączną doskonałość charakteru i osoby, napisał: ale ja, dzięki sprawiedliwości, ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 17, werset 15. Dziękuję. Amen.
Dziękujemy bratu, który nam przedstawił piękne myśli. Zaśpiewamy jedną pieśń, a potem brat Stefan Cesarian poprowadzi nas w modlitwie. Zaśpiewamy pieśń numer 30.
Shalom.
Ojcze nasz kochany z nieba, który jesteś Panem całego Wszechświata, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za te poprzednie dni i za ten dzień konwencji, za tę ucztę duchową. Dziękujemy Ci i prosimy Ci, abyś pobłogosławił wszystkich uczestników tej konwencji. Pobłogosław tych, którzy pozostali w domach i nie są tu obecni. Pobłogosław braci z Polski, którzy swoim wysiłkiem sprawili i dzięki nim dostaliśmy się tutaj. Dziękujemy Ci za wszystkie słowa, za to, że dałeś nam tę ucztę. Podaj nam, otwórz nam serca, żebyśmy zrozumieli Twoje słowa. Ale przede wszystkim pomagaj nam, żebyśmy praktykowali wszystko, czego myśmy usłyszeli. Niech Twoja będzie cześć i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy za modlitwę i o godzinie 15:30 rozpoczniemy kolejną część programu.